To był dobry dzień. Amen. Mówiliśmy o cennych, ważnych rzeczach. Mówiliśmy o działaniu Ducha Świętego w życiu Kościoła. Mówiliśmy o pragnieniu, o ogniu, o tym, jak bardzo Bóg pragnie udzielać nam darów Ducha Świętego w naszej posłudze. I chciałbym na koniec tego wieczoru jeszcze raz odnieść się do działania Ducha Świętego. I chciałbym podzielić się z wami tym, co jest na moim sercu. Ja, gdy modliłem się o tę konferencję i myślałem o niej, byłem przekonany, że na ten wieczór pozostaje to słowo i mam się nim podzielić. I wierzę, że Duch Święty będzie mówił do naszych serc. Mówiliśmy trochę dzisiaj o naszych pragnieniach, że aby przeżywać Boga, aby doświadczać darów Ducha Świętego, musimy pragnąć, musimy być spragnieni tych duchowych rzeczy, duchowych przeżyć. Ale ja chciałbym teraz troszkę odwrócić temat i powiedzieć, że Bóg także ma pragnienia w stosunku do nas. Bóg także wierzy w nas. Bóg także marzy o tym, aby w naszym życiu działo się to, co jest Jego pragnieniem, Jego celem. I gdy patrzy dziś na nas, ma pewne pragnienie, które chciałbym zaakcentować. I chciałbym, abyśmy dziś pozwolili Duchowi Świętemu, aby w takich dwóch sferach naszego życia działał i objawiał swoją moc. Po pierwsze, abyśmy odkrywali bezustannie, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, co mamy w Nim, co otrzymaliśmy w Nim. Duch Święty pragnie nam to pokazywać, pragnie nam to wyeksponować w naszym życiu. I po drugie, abyśmy rozumieli, że nie musimy się bać, że możemy być wolni od wszelkiego lęku i strachu i możemy patrzeć z wiarą i nadzieją w przyszłość i możemy być takimi, jakimi Bóg chce, abyśmy byli tutaj na tym świecie. Duch Święty chce nas wyposażać, konstruować tak nasze życie, abyśmy odzwierciedlali Boże odbicie tutaj na ziemi. Amen? To jest Jego pragnieniem, to jest Jego marzeniem. I przeczytam słowo, które nas w temat prowadzi z pierwszego listu Jana, 4 rozdziału, 2 wersety, 16 i 17. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 16 i 17 werset. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu. I tutaj jest Boże pragnienie, Boże marzenie wyrażone w ostatnich słowach, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. A więc Bóg pragnie, abyśmy byli Jemu podobni i tutaj na ziemi, pośród naszych znajomych, przyjaciół, bliźnich, pośród ludzi, rodzin naszych, tam gdzie pracujemy, uczymy się i żyjemy, abyśmy taki jak On jest, tacy i my byli na tym świecie. To jest Boże pragnienie. To jest Boże marzenie. Czytamy o Jezusie, jakim On jest. Że Jezus jest królem, zwycięzcą. Śpiewamy o tym w pieśniach. Wyrażamy to w modlitwach. Że to Król królów i Pan panów, że zwycięski Bóg, że pokonał śmierć, że na krzyżu Golgoty rozprawił się z każdym grzechem, że obdarował nas błogosławieństwem niebios, że wszystko mamy w Chrystusie, który nas umacnia. Amen. Śpiewamy to w pieśniach, wyrażamy to w naszych modlitwach. Ale nie tylko chodzi o to, byśmy o tym śpiewali, byśmy wyrażali to w naszych modlitwach, ale abyśmy przede wszystkim byli takimi, jakimi być mamy. Abyśmy znali naszą tożsamość, abyśmy wiedzieli, kim jesteśmy w Chrystusie i Duch Święty pragnie bezustannie nam o tym przypominać. Wierzę, że Słowo Boże jest prawdą. Wierzę, że to, co wyraża, ma wielką moc i siłę i mam prawo się tego uchwycić. Mam prawo temu zawierzyć, mam prawo na tym postawić moje życie i zaufać Bogu. I chciałbym, abyśmy dzisiaj zrozumieli nasze powołanie, nasze miejsce, w którym jesteśmy. Że to nie jest jakieś miejsce porażki, miejsce bezradności, miejsce, w którym nie możemy zrozumieć, co się dzieje wokół nas, ale abyśmy zrozumieli, że jesteśmy ubogaceni, że królujemy wraz z Chrystusem, że współ z Nim możemy mieć autorytet i władzę w Jego imieniu. Amen. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł napisał takie słowa. 4 rozdział. Bo któż Ciebie wyróżnia? Niedawno czytałem ten tekst, on na nowo poruszył moje serce. 1 list do Koryntian, 4 rozdział, 7 i 8 werset. Bo któż Ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, to czemu się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? Apostoł Paweł zadaje pytanie. Już jesteście nasyceni. Już wzbogaciliście się bez nas, staliście się królami i obyście byli królami, abyśmy i my wespół z wami królowali. Zatrzymaliście się kiedyś nad tymi słowami? W tłumaczeniu parafraza Nowego Testamentu słowo życia, ten werset brzmi tak. Człowieku, czemu jesteś taki zarozumiały? Czy masz coś, czego byś nie otrzymał? A skoro otrzymałeś, to dlaczego pysznisz się, jakbyś nie otrzymał, tylko sam zdobył? Wygląda na to, że już jesteście duchowo nasyceni. Istni bogacze i królowie na swoich tronach, ale bez nas. Chciałbym, abyście rzeczywiście królowali wspólnie z nami. Chcę wam powiedzieć dzisiaj, że my musimy mieć pełnię objawienia tego, co znaczy być zbawionym. To musi ciągle przenikać nasz sposób myślenia. Musimy zrozumieć, że to, kim byliśmy, jest całkowicie martwe, a to, kim jesteśmy, jest odzwierciedleniem Chrystusa. Otrzymaliśmy coś niesamowitego, wspaniałego, coś, za co nie ma ceny, co jest bezcenne. Otrzymaliśmy coś, co przenika nasze wyobrażenie, co przechodzi nasze wyobrażenie. Dlatego nie będziemy się chlubić naszymi słabościami i porażkami, nie w tym sensie doświadczeniami w życiu. Musimy to dobrze zrozumieć, bo doświadczenia i wiele razy wyzwania życia są wielkie wobec nas, ale wobec tych wyznań, choć jako ludzie jesteśmy słabi, chlubimy się tym, co mamy w Chrystusie, co otrzymaliśmy w Nim, czym zostaliśmy obdarowani. A więc jesteśmy uczestnikami Jego mocy zmartwychwstania. Nigdy tego nie podważajmy. Bóg dał nam przywilej być takimi, jakimi On jest na tym świecie i możemy być podobni do naszego Mistrza Jezusa Chrystusa. Biblia mówi, że On jest głową Kościoła, a my Jego ciałem. Czy macie czasami taką świadomość, że kiedy idziecie przez swoje miasto czy przez swoje osiedle, to tak jakby Jezus szedł. Jesteśmy Jego ciałem. Tak mówi list do Efezjan. On jest głową, a wszystko Bóg poddał pod stopy ciała Jego, Kościoła, którego jest głową. I my jesteśmy Jego częścią. A więc nie jesteśmy byle co i byle kto, ale jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa. Jesteśmy ludem wybranym. Poznaliśmy prawdę, a prawda nas wyswobodziła. Jezus żyje w naszych sercach. Idziemy tutaj po ziemi, mieszkamy, funkcjonujemy, pracujemy jako Boże świątynie, w których Bóg przebywa. Amen? To jest niesamowita prawda. To jest coś, co rozpala życie. I wiele razy, gdy mierzymy się z wieloma słabościami i wyzwaniami w życiu, potrzebujemy Ducha Świętego, aby nam bezustannie o tym przypominał, bezustannie nam na to wskazywał. I chciałbym po pierwsze podzielić się z wami tym, co jest w moim sercu w temacie spostrzegania nas samych, samego siebie w pozycji, którą mamy w Jezusie Chrystusie. Bo wiele razy nasze spostrzeganie nas samych jest błędne, jest nieprawidłowe, jest fałszywe. Wydaje nam się, że nic nie potrafimy, że do niczego się nie nadajemy, że Bóg nie może użyć takiego kogoś jak ja, że po prostu ja się do tego nie nadaję, ale każdy z was ma wielką wartość w Jezusie Chrystusie. Każdy z nas został obdarowany błogosławieństwem niebios. Apostoł Paweł powiedział, że otrzymaliśmy wszystko, co jest potrzebne nam do życia i do pobożności. Mamy wszystko w Chrystusie. W Jezusie, który jest naszym Zbawicielem i Panem. I chciałbym, aby to zobrazować, użyć pewnej opowieści z Księgi Sędziów. Pamiętacie, znacie, ja ją przypomnę, tą opowieść, przeczytam z 6 rozdziału. Jest to historia człowieka, który należał do Boga, który miał wielkie Boże przeznaczenie. Bóg postanowił przez niego coś wielkiego uczynić, ale jego spostrzeganie samego siebie było błędne. I Pan Bóg musiał go skorygować, musiał mu pokazać, jak powinien popatrzeć na siebie poprzez pryzmat jego powołania i obdarowania, które Bóg mu dał. Chodzi o Gedeona. Znacie tą historię. Księga Sędziów. I ukazał się Anioł Pański Gedeonowi i rzekł do niego, 12 werset 6 rozdziału. Pan z tobą, mężu waleczny. Ta historia mówi nam, że Gedeon był w kryzysie, że był w miejscu bezradności, że znajdował się w miejscu, w którym był bezsilny i bezradny wobec wszystkiego, co działo się wokół niego. I tak też odpowiedział. A Gedeon rzekł do niego, za pozwoleniem, panie mój, jeśli Pan jest z nami, tu jest Pan z dużej litery, chodzi o Boga, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzie są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie? Mówiąc, czyż Pan nie wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w ręce Midiańczyków. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł, idź w tej mocy Twojej, zapamiętajmy to zdanie, te słowa, i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków. Przecież to ja Cię wysłałem. On zaś rzekł do niego, za pozwoleniem, Panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasytów, ja sam zaś najmniejszy w domu mojego ojca. Anioł przychodzi do Gedeona z przesłaniem, że uwolnienie Izraela spoczywa w jego zdolnościach, obdarowaniach, jakie dał mu Pan oraz w zrozumieniu poczucia wartości, jaką ma w Bogu Gedeon, Boży sługa. Jasno w tym fragmencie ten przekaz, ten sygnał daje Bóg Gedeonowi. Podobnie jak Gedeon, wielu z nas ma dość zła, które panoszy się wokoło nas. Prawda? Gedeon zmagał się z tym, że jest niewola wokoło, że żyją w pohańbieniu, że po prostu jest nacisk zła na cały naród izraelski. Przeżywał to bardzo, ale nic nie robił, niczego nie dokonywał, aby zmienić tę sytuację. Wręcz żalił się, mówił o swojej bezradności, mówił o tym, jak małym jest, jak do niczego się nie nadaje, jak z jego rodu nic dobrego nie może wyjść. I w takiej bezradności tkwił, aż przyszedł anioł od Pana, aż przyszło Boże objawienie. I tak naprawdę, gdy czytamy ten fragment, możemy zrozumieć, że mimo, że Midiańczycy byli okupantami Izraela, to prawdziwy problem tkwił w sercu Gedeona. Tam był prawdziwy problem. Gedeon mówi, i tutaj jest przejaw takiej fałszywej skromności, moja rodzina jest najmniejsza, ja jestem najmłodszy, nic nie potrafię, gdzie są te cuda, co obiecał Pan, nie mam nic, czym mógłbym wybawić Izraela. Jego głównym problemem nie jest potęga wroga, ale przekonanie o swojej bezradności, słabości, o tym, że do niczego się nie nadaje i nic nie może zrobić. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Bo spotykam wielu chrześcijan, którzy właśnie taką postawę Gedeona przyjmują. Wielu chrześcijan, którzy w pieśniach potrafią wyśpiewywać piękne, wzniosłe rzeczy o zwycięstwie, które mamy w Jezusie Chrystusie. Ja to często powtarzam, że chrześcijanie najbardziej kłamią, kiedy śpiewają pieśni w kościele. Bo śpiewamy o pewnych prawdach, śpiewamy o pewnej rzeczy, która ma miejsce w naszym życiu, a w praktyce później widzimy ludzi bezradnych, bezsilnych, załamanych, którzy mówią, gdzie są te cuda, które Pan obiecał, gdzie jest ta moc, którą nam obiecał, nie ma tego, co się dzieje. A Biblia mówi, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Wiecie, na czym polega taka fałszywa skromność? Taki prosty przykład. Wiecie, że tak się nauczyliśmy, gdzieś taka mentalność się w nas wyzwoliła, że my nic nie potrafimy i po prostu jesteśmy do niczego. Jeśli ktoś coś pięknie zaśpiewa albo coś dobrze zrobi, kiedy go pochwalisz, kiedy przyjdziesz do niego i go pochwalisz, mówisz, super zaśpiewałeś, ale głos, ale zaśpiewałeś, albo niesamowicie dobrze to zrobiłeś, to nasza fałszywa skromność od razu reaguje, to nie ja, to Pan. Wiecie, kiedy ktoś mi tak mówi, to chce mi się powiedzieć, o nie, Pan by to o wiele lepiej zrobił, przyjacielu. O wiele lepiej. On by o wiele lepiej zaśpiewał, niż ty zaśpiewałeś. I o wiele lepiej by zrobił to, co ty zrobiłeś. To jest ta fałszywa skromność. Jakże boimy się tego, że coś potrafimy, że coś umiemy. I tutaj Duch Święty pragnie przyjść, aby nas wyposażyć, że my jesteśmy Bożymi dziećmi i Bóg dał nam autorytet do deptania po wężach i skorpionach. Bóg dał nam autorytet w imieniu Jezus. On usadowił nas w Chrystusie, mamy Jego tożsamość. On jest moją głową, Jezus jest moim Panem, a więc jestem Jego dzieckiem, idę w Jego mocy i zwyciężam w Jego mocy. Amen? To jest nasze powołanie, Kościele. Nie możemy siedzieć zastraszeni i martwić się, jak to wszystko się zmieni. Kiedy to wszystko się zmieni? Bo kiedy zanurzamy się w takim niskim poczuciu wartości, w takiej fałszywej skromności, zaczynamy być bezradni wobec siły wyśmiewającego się z nas diabła. I czujemy takie... taką poniżającą siłę, która nas sprowadza do miejsca, w którym diabeł wykorzystuje naszą postawę i mówi, nie boję się ich, nic nie zrobią, oni nie wierzą w to, kim są, oni nie rozumieją, co otrzymali. Oni są jak Gedeon, kiedy Midianici osaczyli go i dręczyli i musieli zamknąć się w stodole i potajemnie chować trochę ziarna, aby przeżyć. Ale Pan Jezus przyszedł, aby to zmienić. Pan Jezus przyszedł, aby uczynić nas swoimi dziećmi, aby zamieszkać w naszych sercach. Pan Jezus zwyciężył nie dla siebie. On był zwycięzcą cały czas. On zwyciężył dla nas. On zwyciężył po to, abym ja mógł zwyciężać. I chcę wyjaśnić. Absolutnie. Chcecie zrozumieć moje serce. Nie staram się promować żadnej arogancji ani pychy. Absolutnie. Jestem przeciw wszelkiej pysze, zuchwałości, arogancji. Ja próbuję zdefiniować prawdziwą pokorę. Na czym ona polega? Czym jest ta prawdziwa pokora? Bo pokora to nie zniżanie własnej wartości, ale mniejsza koncentracja na sobie. To jest prawdziwa pokora. Nie koncentruję się na sobie, ale na tym, który mieszka we mnie. Na tym, który jest moim Panem i Zbawicielem. Ktoś powiedział, to jest cytat, powtarzam, prawdziwa pokora rodzi się ze świadomości Bożej wielkości. Rośnie w sercu pełnym wdzięczności, dojrzewa w podziwie dla Jego szalonej miłości do nas. Bardzo mi się spodobała ta definicja. Modlitwa jest aktem pokory, ponieważ osoba, która się modli, uznaje, że potrzebuje pomocy z nieba i przebywania ze Stwórcą. Brak modlitwy lub lekceważenie modlitwy to krańcowa pycha. Prawdziwa pokora rozumie potrzebę Ojca, Jego pragnienia naszego czystego i świętego życia. Pokora dostrzega także niezwykłe dzieła, które On dokonał. Upokarzamy się, pomagając innym, kochając tą samą miłością, jaką darzymy samych siebie. To jest prawdziwa pokora. I znowu cytat, to też nie moje. Ktoś powiedział kiedyś, łaska Boża korzy człowieka, nie poniżając go, jednocześnie wywyższa go, nie wbijając go w pychę. Przeczytam jeszcze raz. Łaska Boża korzy człowieka, nie poniżając go jednocześnie i wywyższa go, nie wbijając go w pychę. A więc kiedy ja rozumiem, kim jestem w Chrystusie, kiedy Duch Święty mi objawia, jaką mam w Nim pozycję, jaki autorytet został mi dany w mocy Pana Jezusa Chrystusa, jak bardzo zostałem obdarowany wszystkim, czego mi potrzeba do życia i pobożności, wtedy nie poruszam się w atmosferze pychy, ale zaczynam poruszać się w autorytecie, który dał mi Bóg. I wtedy mogę stanąć naprzeciwko mocy ciemności. Wtedy mogę zmierzyć się z wyzwaniami. Wtedy mogę ogłaszać Boże zwycięstwo. Bez względu na okoliczności, które mają miejsce. Bez względu na trudności i wyzwania, które mamy. My zawsze jesteśmy zwycięzcami w Jezusie Chrystusie. Zawsze jesteśmy powołani do tego, by triumfować i królować wraz z Nim. Właśnie to jest to fałszywe zrozumienie, spojrzenie na to wszystko, jakbyśmy nic nie otrzymali, nic nie mieli, byli ciągle bezradni, nic nie mogący. Niestety prawda jest inna. To jest fałszywy obraz. Bóg dał nam wszystko, czego nam potrzeba. Mamy wszystko w Jezusie Chrystusie. Jestem na 100% pewien, że kiedy Jezus zawisł na krzyżu i kiedy oddawał ostatnie tchnienie i kiedy wypowiedział te ostatnie słowa, wykrzyknął je, te ostatnie słowa, wykonało się, ogłosił zwycięstwo, pełne zwycięstwo dla nas wszystkich. Zwyciężył diabła moc, pokonał moce ciemności. A więc po pierwsze Duch Święty ciągle chce nam przypominać o naszej tożsamości, którą mamy w Chrystusie, o tym, kim jesteśmy w Nim, o pozycji, którą mamy. A wtedy możemy z odwagą patrzeć w przyszłość. Możemy podejmować wyzwania. Możemy widzieć ludzi zbawionych wokół nas. Możemy oglądać w naszej wierze, w naszych modlitwach klęskę szatana. Mimo, że okoliczności jeszcze tego nie potwierdzają, to my wierzymy, że będziemy oglądać triumf, że będzie przebudzenie w tej ziemi, że nasi bliscy będą zbawieni, że ludzie będą uzdrawiani, że to, czego dokonał Jezus, jest prawdą i tylko prawdą, jedyną prawdą, której się trzymamy. Amen? I po drugie, musimy rozprawić się ze strachem, z lękiem, który nas dopada. To jest normalne uczucie. Każdy z nas ma chwile, w których przeżywa lęk, ma obawy. Czasami się boimy, ale chciałbym powiedzieć o czymś głębszym, o takim życiu w strachu, w lęku, który paraliżuje, który sprawia, że nie czujemy się dobrze, który doprowadza do załamania psychicznego, do depresji. Wojna toczy się wkoło nas. Kiedy udaje nam się zwyciężać wewnętrzną wojnę, zaczynają pojawiać się kolejne pola walki. Gdyż wróg, nasz diabeł szatan robi wszystko, aby rozbroić nas, aby pokonać nas za pomocą zastraszania, lęku, obaw. Chce zbudzić w niepokój w naszych sercach, obawy, abyśmy się bali. Już chyba kiedyś o tym mówiłem, na kongresie też to świadectwo podawałem, że był taki moment, kiedy miałem okazję lecieć do Stanów Zjednoczonych 2 tygodnie po ataku na World Trade Center. Kiedy była panika na całym świecie. Kiedy nagle w jeden dzień wszystko uległo zmianie. Kiedy nie można było wejść na lotnisko w Warszawie, bo wszystko było zamknięte. Gdy przywieziono pasażerów na kolejne loty, musieli rodzice czy tam znajomi pozostać na zewnątrz. Oni tylko mogli wejść do środka. Odwoził mnie jeden ze starszych zboru i tylko mogłem wyjść z samochodu. On musiał odjechać, nie miał prawa wejść na lotnisko. I pamiętam, miałem lot z Dallas do Kalifornii, do Los Angeles. 2 tygodnie po ataku na World Trade Center. I nie było ludzi w samolocie. Wszyscy się bali. Wszyscy byli sparaliżowani lękiem. Wchodzę do samolotu, prawie pusty. Siedzi może ze 4 albo 5 pasażerów. Usiadłem w swoim miejscu, było miejsc pełno wolnych obok mnie, za mną siedział jakiś Filipińczyk, 2 starszych panów, jakaś dalej kobieta i pusto. Tak zamknąłem oczy, tak sobie próbowałem wyobrazić, jak oni ten samolot uprowadzili, jak oni tą kartą kredytową zaostrzoną przystawili do gardła pilotowi i zmusili go do lotu na World Trade Center. I tak się zastanawiam, w takiej nostalgii jestem, nie bałem się. Ale jakieś tam mieszane uczucia się pojawiały. I nagle taki zadumany czuję, jak ktoś mnie klepie po ramieniu i aż się przestraszyłem. A tu ręka tego Filipińczyka z traktatem Jezus Cię kocha, Jesus loves you. Otworzyłem oczy, popatrzyłem, on uśmiechnięty. Jezus Cię kocha. Wiesz, że Jezus Cię kocha? I mówię, wiem, jestem pastorem. O, ja też jestem pastorem. A tam dalej słyszał rozmowę jakiś starszy pan i mówi, I am the elder of Assemblies of God Church. I okazało się, że w samolocie było 2 wierzących. I wszyscy zaczęliśmy rozmawiać. Strach jest niesamowity, paraliżuje ludzi. I chciałbym w tym drugim przykładzie, w tej drugiej inspirującej myśli, użyć przykładu Nehemiasza. Tam użyliśmy przykład Gedeona. A tutaj przez chwilę, przez parę minut przyjrzyjmy się Nehemiaszowi. Jest piękną ilustracją tej prawdy, o której chcę powiedzieć. Nehemiasz nie miał problemu co do poczucia wartości. Zupełnie inna postać niż Gedeon. Nehemiasz znał swoją wartość. Panie, jeśli nie ja, to kto odbuduje te rozwalone mury Jerozolimy? Stanął przed Bogiem, wrócił do Jerozolimy, Jerozolima jest zburzona, wszystko jest w zgliszczach. Nehemiasz staje pośrodku tych zgliszczy, zaczyna pościć i modlić się i mówi, ja wiem, kim jestem, ja wiem, do czego mnie Bóg powołał. Panie, jestem do Twojej dyspozycji. Odbudujemy te mury. A więc znał swoje poczucie wartości. On rozumiał swoje przeznaczenie. On wiedział, że Bóg powołuje go, aby zmienić bieg historii. I myślę, że Duch Święty chce nam to ciągle przypominać, abyśmy znali naszą wartość, wiedzieli, do czego Bóg nas powołał. Dał obietnicę w jednym z psalmów swojemu synowi, dam w dziedzictwo Tobie narody. My musimy uwierzyć, my Polacy, Kościół w Polsce musi uwierzyć, że Bóg da nam w dziedzictwo ten kraj. Że będzie to, czego nie było. Że to, co najlepsze jest przed nami. Amen? Nigdy nie było przebudzenia w Polsce. To nie znaczy, że nie będzie. Musimy uwierzyć, że jesteśmy po to, aby ono było. Aby upadłe mury Bożego Królestwa zostały odbudowane. Czy były przeciwności, jeśli mówimy o Nehemiaszu? Czy wróg starał się ich zastraszyć? Czy wróg przyglądał się im, jak idzie i drapał się po głowie, co teraz będzie? Nie. Sanbalat, o nim jest tutaj mowa, ten przywódca przeciwników miał cały czas złe zamiary wobec nich. A więc jego zamiarami było zastraszyć Nehemiasza i tych śmiałków, którzy podjęli się wyzwania, aby odbudować upadłe mury Jerozolimy. I w 4 rozdziale Księgi Nehemiasza czytamy. Gdy zaś Sanbalat, 1 werset, usłyszał, że my odbudowujemy mury, zapłonął gniewem. Bardzo się oburzył. Zaczął drwić z Żydów, mówiąc w obecności swoich braci i wojska samarytańskiego tak. Co ci nędzni Żydzi wyczyniają? Czy można im na to pozwolić? Czy zaczną składać ofiary? Czy chcą to dokończyć w jednym dniu? Czy skupy gruzu na nowo ożywią te kamienie, które są przecież spalone? A Tobiasz Amonita, który stał obok nich, powiedział, choćby i zbudowali, to i tak, gdy lis skoczy na ich mury kamienne, zawali się to wszystko. Ale zachęta, nieprawdaż? Inspirująca zachęta. Kiedy Izraelici próbowali coś robić, odbudowywać upadłe mury Jerozolimy, wróg robił wszystko, aby ich wystraszyć. Aby ich wpędzić w taki stan bojaźni, lęku. Wiecie, co robi diabeł? Co jest jego strategią działania? Już nie może nic zrobić, aby zlikwidować zbory, wspólnoty. To najlepiej zapędzić tych wszystkich wierzących do ich ławek kościelnych i niech sobie tam siedzą. Byleby zbyt wiele nie robili. Byleby zbyt wiele się na zewnątrz nie angażowali. Niech już sobie są w tych swoich miejscach i sobie robią to, co sobie robią, ale tylko niech nie wystawiają nosa na zewnątrz. Ale kiedy Pan Jezus zaczął zwiastować Boże Królestwo, to większość swojego czasu był na zewnątrz. Był tam, gdzie byli ludzie. I myślę, że to jest wyzwanie dla nas, dla współczesnego Kościoła. Abyśmy zrozumieli, że Bóg nas powołał, abyśmy odbudowali Jego Królestwo. Abyśmy zanieśli to poselstwo o życiu, które mamy w Jezusie Chrystusie, innym ludziom, którzy żyją wokół nas. W liście Piotra czytamy, w 1 liście Piotra, w 5 rozdziale, takie słowa, które nas ostrzegają, które nas w jakiś sposób przygotowują na różne wyzwania. I tutaj w tym 5 rozdziale, w 7 wierszu czytamy tak. We wszystkich potrzebach waszych zaufajcie Jemu, gdyż On troszczy się o was. Bądźcie trzeźwi i czuwajcie, bo przeciwnik, wasz diabeł, krąży niby lew ryczący wokół was, wypatrując, kogo by pożreć. Przeciwstawcie mu się silną wiarą. Wiecie przecież, że waszych braci na całym świecie spotykają te same cierpienia, możemy powiedzieć te same wyzwania, te same trudności. Wszędzie. On jest specjalistą od zastraszania. On jest specjalistą od ryczenia. On jest specjalistą od tego, by niszczyć, by nas zatrzymać. Ale my lubimy śpiewać, nikt nas nie zatrzyma. A więc to, co śpiewamy, musi stać się naszym życiem. Że diabeł nas nie zatrzyma. Amen? Że Duch Święty nam pomoże, że nas wyposaży, że nas uzdolni i będą przełomy duchowe w ziemi tej. Amen? Zmierzamy do tego celu. Pragniemy przełomów duchowych w naszym życiu i pragniemy przełomów duchowych w naszym kraju. Duchowych przełomów oczekujemy w naszym społeczeństwie. Słowo Boże w twoich ustach i w twoim sercu, może inaczej. Słowo Boże w twoim sercu, a później w twoich ustach ma mega wielką moc. Kiedyś pamiętam, czy wiecie, jaką pierwszą książeczkę tłumaczoną z zachodu przeczytałem jako nowonarodzony człowiek? Pastor Hydzik na niej budował swoje kasnodziejstwo. I to nie była bynajmniej księga teologiczna. Pierwszą książeczkę, którą zdobyłem w języku polskim, tłumaczoną z języka angielskiego, jak się nawróciłem 37 lat temu, może 36, bo to było trochę później, już byłem wierzącym, to była książeczka Moc w Twoich Ustach. Johna Austina. Niektórzy starsi może pamiętać. Kiedy urodziła się chora córka Dorota Michałowi, ktoś mu dał tą książkę, tą książeczkę, taką broszurę. I on oparł swoją modlitwę na tym, co tam było zapisane w świadectwie Johna Austina. On już nie żyje, już odszedł do wieczności. Wielki człowiek Boży, małego wzrostu. Miałem okazję być w jego kościele, poznać go. Kiedy byłem młodym, początkującym kasnodzieją po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych. Wielki człowiek wiary. Misjonarz w Indiach. Człowiek z wielkim sercem dla ludzi w potrzebach. Gdy modlił się, to cuda działy się przy każdej okazji, gdy modlili się o chorych, o ludzi, którzy potrzebowali pomocy. Słowo Boże w naszym sercu i Słowo Boże w naszych ustach. Wiecie, mam taką to jest podkupione, to nie moje, to gdzieś przeczytałem, bardzo mi się spodobało. I to brzmi tak. Kiedy sięgasz po Biblię, otwierasz ją, diabeł ma ból głowy. Kiedy zaczynasz ją czytać, kiedy otwierasz ją, ma załamanie nerwowe. Kiedy to, co czytasz, zaczynasz brać do swojego serca, diabeł mdleje. Kiedy zaczynasz żyć tym, co przeczytałeś, diabeł ucieka. Bo wie, że masz miecz, którym jesteś w stanie go pokonać. Paweł powiedział do Tymoteusza, nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i powściągliwości. Amen. W tłumaczeniu Nowe Życie ten werset brzmi tak. Bóg bowiem nie obdarował nas strachem, ale dał nam ducha mocy, miłości i rozsądku. Piękne. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który jest duchem mocy, duchem miłości i duchem rozsądku. Czyli można powiedzieć mądrości. Ciało Jezusa Chrystusa to nie gromadka zastraszonych dzieci. Diabeł chce, abyśmy uwierzyli, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Że Jego Królestwo jest większe. Wiecie, co mnie czasami zastanawia, że o wiele łatwiej przychodzi człowiekowi wierzyć w to, co diabeł szepcze, niż to, co mówi Bóg. Diabeł mówi, że nie potrafisz, nie dasz rady, zniszczę cię, jesteś do niczego. A Boże Słowo mówi zupełnie coś innego o nas. Mówi o tym, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. I Bóg dał nam wspaniałe powołanie, dlatego ludzi, którym dał to wspaniałe powołanie, uczynił wspaniałymi. Aż mi się chce powiedzieć, odwróć się do sąsiada i powiedz mu, jesteś wspaniały, jesteś cudowny, jesteś błogosławiony. Ale nie będę już was męczył, cały dzień już was męczę. Taka fałszywa, żebracza mentalność sprawia, że stajemy się nieefektywni. Powiem tak, dlaczego ma brakować dzisiaj Nehemiaszy, którzy podjęliby się odbudowy zniszczonych miast? Nieprawdaż? Wiosek. Dlaczego ma brakować takich Nehemiaszy? Dlaczego olbrzymom takim jak aborcja, homoseksualizm, niemoralność, przestępczość, korupcja, przemoc, pijaństwo pozwalamy się włóczyć po ziemi i siać spustoszenie wśród naszych dzieci? Podczas gdy Boży lud kuli się w ławkach kościelnych, mając nadzieję, że rząd ustanowi prawo, które to powstrzyma. Powiem wam, że nie powstało jeszcze takie prawo, które by to wszystko powstrzymało. Wręcz prawo uwalnia to wszystko. Daje liberalizm, wolność. Wróciłem z Ameryki, wiecie, Ameryka jest podzielona. A głównym powodem podziału w Ameryce jest postawa obecnego prezydenta wobec chrześcijan. W tym roku Amerykanie, część Ameryki się cieszy. W tym roku po raz pierwszy od wielu, wielu lat jest zakaz używania określenia X-mes w Ameryce. Co stało się normą w ostatnich latach ustanowione przez rząd, aby każda religia mogła na swój sposób te święta obchodzić. Aby nie było Christmas, czyli tego pochodzenia od chrześcijaństwa, tylko aby wszystkie religie miały wolność i liberalizm, a nie czuły się poniżone. Obecny prezydent to zmienił i powiedział, jest Christmas, nie żadne X-mes. Bo my mamy korzenie w Biblii. Mamy korzenie w Bożym Słowie. Jawnie występuje przeciwko tym wszystkim olbrzymom, o których tutaj przeczytaliśmy. Dziwne zjawisko, nie było tego w historii od wielu, wielu lat w tamtym narodzie. Jakiekolwiek mamy opinie i spojrzenie na tego człowieka, to nie jest ważne, ale Bóg przez niego zaczął coś czynić w tym narodzie. Chrześcijanie powstają, czują się docenieni i wartości chrześcijańskie są zaakcentowane. W telewizji Fox News amerykańskiej siedzieliśmy tam prawie niecałe 20 dni, oglądaliśmy Fox News, bo nam zalecono, bo to są prochrześcijańskie kanały informacyjne. CNN jest bardzo anty, jest liberalistyczny, jest komunistyczny. Nie oglądajcie CNN, oglądajcie Fox News. No to oglądaliśmy Fox News, bo jesteśmy posłuszni. A tam prezydent z żoną na nabożeństwach w zborach śpiewają, jak wielkim jesteś Ty, gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże. Prezydentowa siedzi, łzy jej leczą, rozmazuje się ta makijaż po twarzy, czarne takie strumienie, kiedy śpiewa, gdy spoglądam na ten świat. Jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty. Piękne. Tylko Bóg wie, co dzieje się w tych sercach. Ale sam sygnał, same podejście, same wskazanie na źródło życia już daje wiele. Daje poczucie wolności, daje poczucie takiego oparcia, że jest możliwe w Bogu zwyciężać, że jest możliwe iść inną drogą. Możemy być ludźmi pokory, nie tracąc jednocześnie pewności siebie, którą mamy w Jezusie Chrystusie. Powołani jesteśmy do tego, aby razem z Nim królować, aby Jezus mógł triumfować przez nasze życie i abyśmy byli na tym świecie takimi, jakimi On jest. Amen. Chciałbym, abyśmy się na koniec tego dnia o to pomodlili, aby Duch Święty codziennie pokazywał nam naszą wartość, jaką mamy w Jezusie, abyśmy żyli naszą prawdziwą tożsamością i abyśmy powiedzieli, nie będę się bał, nie będę się lękał, bo mój Pan jest ze mną. Bibliści twierdzą, ja tego nie policzyłem, ja tylko powtarzam, że w Biblii jest 365 razy zapisane nie bój się. I ktoś powiedział, że to jest na każdy dzień. Na każdy dzień roku. Nie bój się. Ja jestem z Tobą. Nie bój się. Nie lękaj się. Ja Cię strzegę i chronię. Prowadzę. Daj odpór wszelkiemu zastraszeniu, które diabeł próbuje wzniecić wokół Ciebie. I powiedz, ja mam poczucie w moim Zbawicielu, poczucie bezpieczeństwa i zwycięstwa. Powstańmy do modlitwy. Chciejmy na koniec, każdy z nas, jeśli masz takie pragnienie, jeśli masz dziś takie pragnienie, aby Duch Święty Ciebie prowadził, cały dzień mówimy o Duchu Świętym. Tak czułem, aby podsumować ten dzień. Wierzę, że pastor Marek jutro ubłogosławi was przesłaniem i słowem. To Boży człowiek, mój przyjaciel, którego Bóg używa, bardzo używa. I cieszymy się, że możemy razem służyć. Ale chcemy zakończyć ten dzień taką pełną świadomością, co mamy w Jezusie Chrystusie. Kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie? Że nie boimy się, bo nasz Pan jest z nami. Że będę szedł do przodu i będę wierzył, że powołany jestem, aby nieść ten ogień Boży wszędzie, gdzie Bóg mnie posyła. Jeśli tego pragniesz, jeśli to czujesz, jeśli się z tym utożsamiasz, podnieś swoje ręce do góry na chwilę. Proszę muzyków na scenę. Będziemy jeszcze wielbić Pana przez moment. Chcieli wznieść swoje ręce i chcieli powiedzieć, Panie, tak dziękuję Ci za to, co mam w Jezusie, za to, kim jestem w Jezusie. Módlmy się teraz i dziękujmy Mu za to i prośmy Ducha Świętego, aby nas prowadził, aby nas namaszczał, aby nam objawiał prawdę, prawdę, która nas wyswobodzi. Niech dzieło zbawienia przenika nasze myśli i serce. Panie, dziękujemy Ci za dzieło krzyża, tak jak ktoś się tutaj już modlił, za dzieło krzyża, za zwycięstwo Jezusa. za triumf, który Pan Jezus odniósł nad diabłem, szatanem, nad grzechem, nad wszelką niemocą, nad wszelką naszą ludzką słabością. I dziękujemy Ci, że możemy utożsamić się z Jezusem dzisiaj. Że możemy stanąć na tym miejscu i powiedzieć: Panie, wiem, kim jestem w Tobie. Wiem, co mam w Tobie. Wiem, jaka jest moja tożsamość. Wiem, że moje imię zapisane jest w niebie. Wiem, że jestem w Tobie zanurzony, a Twój Duch Święty przyobległ mnie mocą z wysokości. Dziękuję Ci za to, Panie. Dziękuję Ci także, że nie muszę się bać. Że nie muszę tylko śpiewać, że się nie boję. Ale mogę się nie bać. Mogę żyć zwycięskim życiem. Mogę stanąć naprzeciwko wyzwań i trudności, które mnie spotykają. I mogę powiedzieć: mój Bóg jest większy. Upadłem mury Bożego Królestwa. Odbudujemy w tym narodzie. Panie, Ty powołujesz nas. Jesteśmy gotowi, by Ci służyć. Panie, dziękujemy Ci za to, że przypominasz nam o tym dzisiaj. Że Duch Święty nas umacnia. Że Duch Święty dotyka dziś naszych serc. Panie, choć jako ludzie jesteśmy słabi, choć jesteśmy bezsilni, bezradni wobec tego wszystkiego, co dzieje się wokół nas, to jednak powstaje w nas duchowy człowiek. Powstaje w nas to nowe życie w Chrystusie. Powstaje w nas to namaszczenie, które mamy w Duchu Świętym. I dziękujemy Ci, że możemy stanąć i dać odpór diabłu, a on ucieknie od nas. Że możemy zwyciężyć tego ryczącego lwa, który sieje zniszczenie. I dziękujemy Ci, że to zwycięstwo, które mamy, jest zwycięstwem Chrystusa. Jest zwycięstwem naszego Pana, który zwyciężył na krzyżu dla naszego odkupienia i dla naszej wolności. Dziękujemy Ci, Panie. Panie, dziękuję Ci, że działasz, Duchu Święty, pośród nas. To wszystko, czego dokonałeś, niech pozostanie w naszych sercach. Niech zapuści głęboko korzenie w naszym życiu. Niech wyda obfity plon. 30-krotny, 60-krotny, 100-krotny. Niech to nie uschnie, niech nie zostanie zabrane, niech nie zniszczeje w naszym życiu. Bo jesteśmy dobrą glebą, która wydaje dobre plony. W imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, Panie. Chwała Ci, Jezus.